To na ponad 1000 stron opisał Jürgen Osterhammel. Magdalena Genow i Marek Daroszewski z wydawnictwa poznańskiego są państwa i moimi gośćmi. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Wielkie, opasłe dzieło. Pani też, pani Magdo, przyniosła jeden tom. Ciężkie przede wszystkim.
Tak, prawie 2 kilogramy.
Prawie 2 kilogramy. Podobno niemieckie wydanie historii XIX wieku przeobrażenia świata Jürgen Osterhammel miało 1600 stron. Polskie wydanie ma 1200. Skróciliście coś? Czy tak wyszło?
Przede wszystkim bibliografię.
Aha, Marek Daroszewski.
Tak, bardzo mi miło. Skróciliśmy bibliografię, gdy stwierdziliśmy, że dla czytelnika polskiego 2500 pozycji w języku niemieckim to jest rzecz niestrawna, także staraliśmy się wybrać te najważniejsze, z których można wyłowić naprawdę perełki, a no, niestety nie udało nam się stworzyć polskiej bibliografii do tego dzieła.
To znaczy, że Niemcy więcej pisali w XIX wieku niż Polacy?
Zdecydowanie więcej. Tak? Zdecydowanie. To zresztą jest ich bardzo ważny wiek, bo to jest wiek powstania państwa niemieckiego. Tak.
Przypomnijmy,
naprawdę.
1871, tak zdaje
jest,
się.
Tak jest, po wielkim
kanclerz Bismarck.
Tak, z Francją, stworzenie II Rzeszy i stworzenie Cesarstwa Niemieckiego, no to jest...
W zasadzie podwaliny nowoczesnego państwa niemieckiego.
Tak jest, oczywiście, bo skończyła się ta państwowość landowa, czyli te księstwa wielkie niemieckie, które prowadziły politykę samodzielną, niezależną jakby od tej polityki pruskiej.
No coś takiego jak rozbicie dzielnicowe, tak to moglibyśmy nazwać.
Daj Boże dla Polski takie rozbicie dzielnicowe, jak to rozbicie niemieckie, które mimo wszystko to państwo było zintegrowane, tylko nie miało jednej władzy, także to jest tylko ta różnica.
A później jak się pojawiła jedna władza, to myśmy w Poznaniu tej władzy też zaznali, jak wiadomo, bo mieliśmy wspólnego cesarza przez tak jakiś jest. Czas. Nie mieli państwo oporów, by wydać się no jednak tak dużą pojemnościowo książkę, jak do tego doszło? Witold Molik bardzo chwali wydawnictwo poznańskie, że zdecydowali się państwo, żeby przybliżyć tą pozycję polskiemu czytelnikowi.
W ogóle bardzo chciałbym podziękować profesorowi Molikowi za inspirację, bo przyznaję, że to tylko właściwie dzięki profesorowi ta książka została wydana w naszym wydawnictwie. Profesor jest szefem komisji podręcznikowej u nas na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, także no, jest osobą ze wszechmiar kompetentną i on nam zaproponował tą książkę. Na początku myślę, że byliśmy przerażeni, jak żeśmy dostali.
Tak, to duże przedsięwzięcie logistyczne, tak, wydanie takiej książki i sam proces produkcji, ale myślę, że polski czytelnik doceni...
Proces produkcji, tłumaczenie,
dokładnie,
prawda?
Paru tłumaczy brało udział.
Pięciu tłumaczy, dokładnie.
Redakcja przecież naukowa, prawda?
Tak.
I ten cały proces produkcyjny, już abstrahując od tego, że trzeba po prostu sprawdzić, jak to jest przetłumaczone i czy tam przypadkiem nie ma błędów, prawda?
Dokładnie. Też przyznam, że książka Historia XIX wieku, Przeobrażenie świata została przetłumaczona na polski szybciej niż na angielski, więc
tak
tutaj
jest.
Duże dokonanie naszego wydawnictwa.
A podobno z tymi właśnie książkami na temat XIX wieku wcale tak w Polsce nie ma, o czym zresztą dobrze, wcale tak nie jest, o czym
tak.
Zresztą profesor Molik wspomina.
Oczywiście.
Zresztą był zdecydowany na tę właśnie książkę, którą poznał, czyli Historię XIX wieku, którą poznał w Monachium i stwierdził, że byłoby bardzo dobrze, gdyby polscy studenci mogli się z nią zapoznać.
Właściwie oprócz takich... Właściwie nie ma... W naszej historiografii, polskiej historiografii nie ma książki obejmującej cały wiek XIX. To była wielka wyrwa. No, oczywiście ideałem by było, gdyby to było dzieło polskiego historyka, no ale widocznie nikt
może
nie...
Może jeszcze coś takiego
ma, mam nadzieję, że to będzie inspiracją, bo to jednak... Całym szacunkiem dla tej książki, że to jest naprawdę wiekopomne dzieło, to jednak sam nawet profesor Molik stwierdził, że Europa, szczególnie środkowo-wschodnia, jest tutaj traktowana po macoszemu.
Rozumiem, że tutaj najważniejsza jest w ogóle Europa Zachodnia, tak?
Tak jest, ale też
no właśnie.
Pojęta specyficznie przez Niemców, to znaczy jest to Europa, czyli głównie Wielka Brytania, Francja, Niemcy, i Rosja, o dziwo, ale tylko i wyłącznie ta imperialna Rosja, czyli historia XIX wieku właściwie kończy się raz z upadkiem dynastii Romanów.
Także... Może dlatego, że Osterhammel traktuje nas i pewnie te państwa, które się składały na Austro-Węgry na przykład, właśnie jako składnik Austro-Węgier, a nie jako osobne państwowości, prawda?
Dokładnie
jako osobne
tak.
Byty.
Dokładnie tak.
Tak mi się wydaje.
Pisząc o tych ruchach, znaczy chodzi mi oczywiście o Wiosnę Ludów i próby odzyskania przez te państwa niepodległości. Oczywiście dostrzegał proces, ale niekoniecznie doprowadzał ten proces do końca. To znaczy, nie ma słowa w książce właśnie o powstaniu tych państw jako bytów takich samodzielnych.
Czyli coś się działo, ale nie wiadomo, jaki był koniec.
Znaczy, to nie tak do końca. On się właśnie w tej książce, ta książka jest o tyle wartościowa, że on pokazuje te procesy. Bo bardzo łatwo jest zrobić książkę kalendarium, czy taki podręcznik czysto akademicki, gdzie będą tylko daty, nazwiska, i o wiele trudniej złapać proces. Osterhammer robi to w mistrzowski sposób, także ten jego podział w ogóle na trzy takie najważniejsze rozdziały i potem na 18 podrozdziałów.
Czyli przybliżenia to jest pierwszy rozdział, następny panoramy, a kończy się to wszystko tematami tak zwanymi.
Tutaj trudno szukać między tymi trzema chronologii. Te trzy rozdziały się przeplatają. To jest jakby opowieść, bardzo dobrze napisana opowieść o XIX wieku. To nie jest przytyk do jakby nienaukowości tego, wręcz przeciwnie, to jest nowy sposób pisania historii. Historii, która interesuje, a nie nudzi, bo już ten pomysł pisania nomen omen pruski, czyli data wydarzenie, przypis, data, wydarzenie, przypis, pisania, tak jest, tak. To już jest przeżytek, także to jest nowum, ale bardzo potrzebne.
Zresztą
u nas.
On sam określa swoją książkę jako bogatą, materiałową propozycję interpretacyjną. Tak,
czyli
tak.
Daje nam jakby swobodę, tak? Do pewnego, do snucia pewnych interpretacji wątków. Tak trochę to wygląda. A czy on jest, ponieważ bardzo dużą rolę przypisuje Europie, zaczęliśmy już o tym mówić, ale czy to jest książka europocentryczna? Czy tutaj jest Europa najważniejsza? No bo jednak to znaczy Europie jest... dosyć dużą wagę do Europy jednak tak. Autor przywiązuje.
On na początku określa siebie jako historyka, który nie jest europocentryczny, ale pisząc o XIX wieku, ciężko od tego uciec, ponieważ to był wiek Europy. To tutaj był ten ferment intelektualny, wynalazki, idee, zmieniał się świat tutaj. Natomiast on opisuje też Chiny, Japonię, Amerykę. Możemy poczytać o Indianach. To jest bardzo, bardzo ładnie, plastycznie opisane.
Zresztą, co ciekawe, on jest chyba nawet historykiem, który się specjalizuje w historii Chin, Japonii i tak dalej.
Dokładnie.
Więc to jest jakby dosyć oryginalne spojrzenie jednak przez pryzmat tych krajów. Co tam się wtedy działo w XIX wieku?
To znaczy...
Chiny raczej są kluczem do odpowiedzi na to, co się dzieje w XX wieku, a nie w XIX.
Chińczycy by chcieli zapomnieć o XIX wieku.
Tak, bo to jest dla nich wiek mocnego ucisku kolonialnego, także tam...
Japonia ich uciskała, tak?
Japonia troszeczkę później. Tam bardziej chodzi o te... Jejku, bardzo brzydko teraz powiem, o ten imperializm brytyjski przede wszystkim. Czy słowo imperializm ma i swoje...
Od imperium.
Tak, o, bardzo ładnie. Nie ten socjalistyczny tak. To brzmienie tego słowa, tylko właśnie od wielkiego imperium. To było związane z tym, że oni właściwie nie mieli... To samo się działo, co właściwie w państwach europejskich. To znaczy, państwo było podzielone, tak jak na przykład Polska, pomiędzy... Może nie takich zaborców jak u nas, tylko chodziło głównie o wyzysk ekonomiczny tego państwa. Tam było dużo powstań, które się nie udawały. To im bardzo ciążyło na pewno, a poza tym no, dla nich wiek XIX kończy się razem z powstaniem bokserów, czyli z tym wielkim buntem, który też oczywiście był przez 9 państw, które miały strefy wpływu w Chinach, zakończony no, klęską Chińczyków po raz kolejny. I oni właściwie, dla nich wiek XIX kończy się z końcem II wojny światowej, gdzie tak samo zresztą jak Japonii, gdzie zmienia się wszystko, zmienia się...
Upada cesarstwo, upada też zachodnia cywilizacja.
Próba zdemokratyzowania tego przez Chiang Kai-sheka. No i zaczyna się ta epoka komunizmu u nich, także, znaczy oczywiście mówiąc o 45 roku...
Wiecznie żywa zresztą, tak jak jest. Wiemy.
No właśnie.
A skoro pan mówi o datach, bo to jest też dosyć ciekawe, zresztą to się ciągle przewija w krytykach dokładnie takich ogromnych książek dotyczących epoki. Jak umiejscowić daty początku i końca tej epoki, prawda? Bo to jest teraz na przykład w stulecie wybuchu I wojny światowej bardzo często mówi się o tym, że 1914 rok to w zasadzie jest koniec dopiero XIX wieku, bo pierwsza wojna światowa jakby zmiotła tamtą epokę, a znowu Osterhammer zdaje się umieszcza to jeszcze później, w czasach Republiki Weimarskiej.
To jest właśnie bardzo ciekawe w tej książce, bo Osterhammer nie daje jasnego i ostrego, ostrej daty początku i końca.
Może się i nie da po prostu wyznaczyć.
Dla różnych państw, dla różnych regionów są to różne daty. I tutaj dla przykładu, dla Stanów Zjednoczonych daje początek jako początek wojny secesyjnej i koniec wraz z końcem pierwszej wojny światowej. A na przykład dla Japonii to jest dopiero 1814 rok aż do roku 45. Przepraszam, 1853 rok aż do 1945. Bo w tym, bo te procesy, które on stara się zarysować dla całego świata, występują właśnie w tym okresie dla Japonii, w tym okresie dla Stanów Zjednoczonych. Dla Europy jest to od data jak najbardziej oczywista, czyli od wybuchu rewolucji, Wielkiej Rewolucji Francuskiej, aż do wybuchu pierwszej wojny światowej.
To znaczy się on nawet nie tylko sam wybuch pierwszej wojny światowej, ale też gdzieś tam, pamiętam, czytałam, że nawet tą pierwszą wojnę włącza, tak? I że
dopiero jeszcze do XIX wieku, tak?
Że dopiero po wojnie ten tryb życia się zmieni.
Ale właśnie... Modernizacja oczywiście Europy i tak dalej. Ale jeszcze chciałbym wrócić, bo pan zaczął mówić o Stanach Zjednoczonych. Jak duże znaczenie dla niego mają Stany Zjednoczone na przykład?
Bardzo duże znaczenie, bo dla niego to było w ogóle... Znaczy, Stany Zjednoczone właściwie powstawały w wieku XIX.
Kształtowały się.
Tak,
jakby
i to jest... pole do naukowych badań, no niesamowite. No to jest posiadać państwo gigantyczne
udokumentowane i zapewne.
Bardzo
świetnie.
Dobrze udokumentowane, gdyż...
filmy, gazety i tak dalej.
Tak jest. A poza tym Amerykanie zawsze potrafili dbać o swoją historiografię i zabawa tym materiałem, nauka, no to jest pole do badania dla naprawdę rewelacyjnego... Znaczy to jest coś wspaniałego. To jest czysta historia, także...
A skoro jesteśmy przy Stanach, XIX wieku i Europie, to teraz mała perełka muzyczna, bardzo a propos właśnie z tej epoki. Cała Europa słuchała tej muzyki wówczas. Johann Strauss, 1873. Grüß aus Österreich. No ja nie wiem, czy to była Österreich wtedy. Na pewno z cesarsko-królewskiego Wiednia. Takie małe wspomnienie muzyczne.